Podcast Mała Wielka Firma, Marek Jankowski, dzień dobry. Tego podcastu możesz posłuchać na stronie maławielkafirma.pl, a ten konkretny odcinek wraz z notatkami i dodatkowymi materiałami znajdziesz na maławielkafirma.pl/145. Dziś będziemy mówić o copywritingu. To żadna nowość, ten temat, ta branża, ta dziedzina rozwija się co najmniej od XIX wieku, kiedy prasa stała się medium masowym docierającym do bardzo, bardzo wielu osób i wykorzystywano ją, zaczęto ją masowo wykorzystywać do sprzedawania dóbr konsumpcyjnych. Dziś copywriting jest nawet ważniejszy, coraz ważniejszy, dlatego że bardzo wielu klientów dowiaduje się o ofertach handlowych w internecie, czytając na temat tego, co firmy chcą im sprzedać. Ofert jest cała masa, ale to wcale nie znaczy, że są lepszej jakości niż kiedyś. No i właśnie, jak odróżnić porządnie napisaną ofertę od kiepskiej? Jakie są najczęstsze błędy popełniane przez ludzi, którzy tworzą te oferty? W jaki sposób pisać oferty, które odpowiadają na realne potrzeby klientów? Na te i inne pytania odpowie dziś nasz gość. Człowiek, który zajmuje się pisaniem tekstów sprzedażowych już od ponad 10 lat i żyje z tego. Darek Puzyrkiewicz. W trakcie tej rozmowy Darek wspomina o tym, że dużo łatwiej tworzy się oferty, korzystając z pytań pomocniczych. I sam stworzył taki zestaw 37 pytań, z którego korzysta osobiście i który poleca swoim klientom. Są to pytania, które pomagają przygotowywać skuteczniejsze teksty reklamowe. 10 z nich dotyczy klientów, 27 dotyczy oferty, którą masz do sprzedania. Cały zestaw 37 pytań możesz pobrać pod adresem maławielkafirma.pl/145. A teraz już zapraszam do wysłuchania rozmowy. Gościem podcastu Mała Wielka Firma jest Darek Puzyrkiewicz, copywriter. Czy jest jakiś polski odpowiednik słowa copywriter?
No niestety nie ma, natomiast jest to słowo przekręcane na wszystkie możliwe sposoby.
Jak na przykład?
No bo teraz copywriterem nazywa się właściwie każdego, kto pisze. Są SEO copywriterzy, są copywriterzy od tego i tego. Natomiast to jest ten problem, dlatego że copywriter to jest ten, kto pisze copy. Aha. Czyli tekst, który ma za zadanie coś sprzedać, coś zrobić, a nie tylko jakiś tam tekst sobie. To jest ogromne nieporozumienie i to co krok widzę, walczę z tym, bo to jest pewne nieporozumienie mimo wszystko. Natomiast to jest chyba nie do zwyciężenia.
Okej, okay, powiedz, jak zarobiłeś swoje pierwsze pieniądze właśnie jako copywriter?
To zależy, jak co będziemy rozumieli przez pierwsze pieniądze. Może powiem, jak zarobiłem pierwsze większe pieniądze, bo to różnie się zaczyna. Większe to było w tamtym czasie 1600 zł na rękę.
Przyjemnie. Za napisanie trzech książek.
Nie, to wyglądało bardziej trywialnie, dlatego że pewnego razu postanowiłem, że będę sobie pisał blog. Na blogu zacząłem się mądrzyć, jak to powinno się pisać, udzielałem się na różnych forach. No i pewnego razu trafił się klient, który stwierdził, sprawdzam, zobaczę, czy ty taki mądry faktycznie jesteś i czy to napiszesz. No i on mi zapłacił takie pieniądze za pierwszy tekst.
No to bardzo ładnie, 1600 zł i który to był rok mniej więcej?
2006.
Wow, to bardzo, bardzo przyjemnie. Poza tym, że jesteś copywriterem, jesteś też certyfikowanym trenerem biznesowym i prowadzisz szkolenia oczywiście z copywritingu. I zastanawiam się, dla kogo takie szkolenia są, bo jeżeli ktoś przez kilkanaście lat nauki w szkole nie nauczył się posługiwać językiem polskim, to co mogą zmienić dwa dni nauki nawet z najlepszym wykładowcą?
Piękną rzecz poruszyłeś. Piękną rzecz dlatego, że każdy umie pisać. I tutaj ja nikogo nie nauczę pisać, bo to nie na tym polega, żeby kogoś nauczyć pisać, raczej żeby z jednej strony nauczyć się myśleć w taki sposób, by to, co piszemy, to, co komunikujemy, miało sens dla klienta na tyle duży, że chciałby za to dużo zapłacić, a po drugie też co pomaga wydobywać te rzeczy, które są wartościowe. Zresztą to jest tak, że każdy sprzedawca zna na tyle swój produkt, że on dlatego ma problem ze sprzedażą go, bo on nie widzi go tak jak klient. Natomiast to, czego ja uczę, to spojrzeć na swój produkt, na swoją usługę w taki sposób, jak patrzy na to klient z zewnątrz, żeby dostrzec tym wartość, no bo my sami, no taka jest prawda, jesteśmy zakochani w swoich produktach, prawda?
No tak, tylko że problem polega na tym, że właśnie no, jest to przekleństwo wiedzy. My tak dobrze znamy ten produkt, że czy jesteśmy w stanie w ciągu szkolenia, czy w ciągu niekoniecznie dwóch dni szkolenia, ale w ciągu powiedzmy nawet jakiegoś dłuższego czasu nauczyć się patrzenia na własną ofertę zewnętrznym okiem?
I tak i nie. Wszystko zależy od tego, czego tak naprawdę oczekujesz, dlatego że zwrot, bo to najczęściej chodzi o taki zwrot. Zwrot polega na dwóch rzeczach. Pierwsza rzecz, o której ja mówiłem, to zmiana perspektywy z takiej produktocentrycznej na klientocentrycznej, ale drugi zwrot jest troszeczkę inny. On polega na tym, żeby człowiek taki miał odwagę, żeby pisać, miał odwagę, żeby to zrobić, żeby pozwolić sobie na to pisanie. I to jest czasami najtrudniejsze. Nie to jak pisać, tylko żeby to zrobić, żeby to tak z człowieka płynęło ładnie, żeby on był zadowolony, żeby klient był zadowolony, szef, żeby wszyscy byli zadowoleni.
No super, okej, to załóżmy, że chcę napisać tekst na moją stronę internetową. Tekst ma oczywiście zachęcić klientów do kupowania. Siadam przed komputerem, odpalam Worda i co dalej?
No i to jest największe nieporozumienie, jakie możesz zrobić, dlatego że najgorzej się pisze właśnie tekst tak po prostu siadając przed pustą kartką. Mhm. I to jest blok po prostu, no bo siedzisz, patrzysz sobie, jeszcze nic nie napisałem, piszesz zdanie, nie, wykreślasz, drugie zdanie, znowu do niczego i tak myślisz sobie, co dalej z tym życiem. Natomiast to powinno być zupełnie odwrotnie, nie zaczynasz nigdy od pisania. Wiesz, to jest tak, że łatwiej jest redagować coś, więc co było, gdybyśmy zmienili nasze pisanie na redagowanie, czyli najpierw stwarzasz sobie pewny szkic, no luźno, swobodnie, a potem go po prostu poprawiasz, żeby z tego no, był tekst. Przyznasz, że to byłoby chyba łatwiejsze, prawda?
Byłoby, tylko że żeby stworzyć ten pierwszy tekst, który później mam redagować, no i tak muszę zacząć go pisać, więc od czego w ogóle mam wystartować?
I znowu, nie możesz go pisać, nie musisz go pisać, nie powinieneś go pisać pod żadnym pozorem. Ja odkryłem pewną rzecz, że trudno jest nam wymyślać pewne rzeczy o produktach, o klientach i tak dalej, natomiast bardzo łatwo jest odpowiadać na pewne pytania. My jesteśmy tak zaprogramowani, że kiedy jest pytanie, musi pojawić się odpowiedź, więc przez lata stworzyłem taką metodę pisania, która polega na tym, jest pytanie, piszesz odpowiedź. Następne pytanie, piszesz odpowiedź. I chcąc, nie chcąc, stworzysz to sobie przecudne notatki, z których potem stworzysz dowolny tekst, jaki chcesz.
Wow, to w takim razie jakie to są pytania?
A tych pytań jest dużo. To zależy od kontekstu, zależy od sytuacji. Najprostsze pytanie, najprostsze absolutnie, jakie możemy sobie zadać, to jest takie. Czego klient w tym momencie, kiedy styka się z tobą, kiedy styka się z twoim produktem, potrzebuje, żeby podjąć decyzję o zakupie? To jest najprostsze ze wszystkich. A reszta są tak naprawdę pochodne, bo tych pytań, ja na przykład moim klientom zawsze daję taki brief tak zwany, tam jest 37 pytań, 10 o klienta i 27 o produkt, gdzie już samo wypełnienie tego briefu układa w głowie tekst. Miałem klienta, który zlecił mi kiedyś bardzo drogi tekst, zadałem mu te pytania, on do mnie potem pisał, wiesz co Darek, ja właśnie dosyć sam go napiszę, te pytania są takie proste.
Okej, okay, tylko mówisz 10 z 37 pytań dotyczy klienta.
Tak.
Skąd ja mam wiedzieć, co siedzi w głowie klienta w takim razie?
Następne przecudne pytanie. Uwielbiam takie. Po pierwsze, jeżeli coś sprzedajesz, to ja zakładam jedną fundamentalną, podstawową rzecz, że ty wiesz, komu sprzedajesz. I najczęściej o to się wszystko rozbija i tu jest też miejsce, gdzie większość klientów, gdzie większość osób, przepraszam, tutaj ponosi klęskę, dlatego że oni próbują napisać tekst. Natomiast, jeżeli zaczniesz od drugiej strony, zaczniesz od klienta, porozmawiasz z nim, zapytasz, dlaczego kupują, dlaczego nie kupują, o co mu chodzi, jak on to widzi, co chce, czego nie chce, zadasz mu kilka takich prostych wręcz pytań, to nagle ty widzisz, co potrzeba temu człowiekowi, żeby kupił. A teraz, kiedy znowu wrócimy do twojego pierwszego pytania, kiedy siadasz i próbujesz napisać tekst, może jakiś napiszesz. Może nawet będzie fajnie brzmiał, będzie się podobał klientom innym, ale co on będzie miał wspólnego z zakupem? No tak naprawdę nic, bo ty sobie coś wymyślisz. Natomiast kiedy osadzimy wszystko w kontekście klienta, kiedy zapytamy go, a tych sposobów jest mnóstwo, bo pewnie to będzie twoje następne pytanie, skąd ja mam wiedzieć. Jest mnóstwo. Natomiast chodzi o zasady, chodzi o to, żeby to, jak sprzedajemy, wychodziło od klienta, a nie od nas, bo nasza fantazja jest niczym nieograniczona, natomiast rzadko to się pokrywa z tym, jak to klient widzi.
Domyślam się, że takie pytanie można zrobić za pomocą ankiety w internecie, no bo pewnie tak się to w tej chwili najczęściej robi. Czy są jakieś inne sposoby niż ankiety?
Tak, ankiety są częściowo dobre, dlatego że jest pewien problem. Dwa problemy. Po pierwsze, to klienci niezbyt chętnie chcą odpowiadać na te ankiety. Trzy problemy. Aha. Drugi problem, że nie zawsze chcą ujawniać, o co im naprawdę chodzi, bo boją się, że ktoś po prostu tą wiedzę wykorzysta przeciwko nim. To jest zupełnie normalne. Ale jest trzeci problem, który jest potężnym problemem. Niestety bardzo często klienci sami nie wiedzą, o co im chodzi. I jak on ci ma powiedzieć, czego on potrzebuje, czego chce, jak on sam nie wie.
No słyszałem taką teorię, że klienci tak naprawdę wiedzą tylko dwie rzeczy, to znaczy wiedzą, czego nie chcą i wiedzą, mogą odpowiadać na pytania dotyczące swojej przeszłości, co się wydarzyło. Mhm. To jest taka pewna wiedza, którą mogą jakby wiarygodnie ci przekazać. Nie są w stanie właśnie powiedzieć, czego chcą, bo tutaj przestrzeń do fantazji jest nieograniczona.
I teraz zobacz, to jest prawda, bo szczególnie my Polacy chyba wiemy, czego nie chcemy i na czym często się opieramy. Jesteśmy zaprogramowani na uciekanie od czegoś. I tu się większość osób zatrzymuje. A teraz, jeżeli jesteś w stanie porozmawiać z takim klientem i pytasz go po prostu, wie pan, co pan by chciał, mówi, oczywiście nie wiem, wie pan co, ale nie chcę tego, tego, tego. I jest jedno magiczne pytanie, które po prostu odwraca wszystko, no nie wiem, do góry nogami o 180 stopni, gdzie nagle wszystko staje się jasne. Jak myślisz, jakie to jest pytanie?
Och, to mnie zażyłeś. No nie wiem, nie wiem.
No to już ci odpowiem. Kiedy ktoś ci mówi, że nie chce tego, nie chce tego, nie chce tego, to ty go pytasz wtedy, w porządku, a co w zamian?
Aha.
I nagle się okazuje, że klient, a no więc, to bym chciał to, to. I nagle otwiera się taka tajemnicza furtka w głowie klienta, gdzie on ci na tacy podaje, co w zamian tego, czego nie chce.
Fajne pytanie.
Czyli zobacz, na tym polega magia pytań właśnie, że nie tworzysz, nie kombinujesz. Jeżeli znasz klucz, znasz odpowiednie pytania, to z osoby, która sama nawet nie bardzo wie, czego chce, jesteś w stanie wydobyć, ale tak na takich partnerskich zasadach, bo nie mówię tutaj, żeby oszukiwać klienta, czy wykorzystywać to przeciwko niemu, ale jesteś w stanie pomóc mu wydobyć to, co jest esencją tego, to za co jest w stanie chętnie ci zapłacić. Dlatego lubię pytania.
Dobra, to wróćmy jeszcze do wątku ankiet, bo mówisz, że no są problemy, ludzie chętnie na nie odpowiadają, nie wiedzą, co odpowiedzieć, kłamią, tak. Nawet niecelowo. To jeżeli nie ankiety, to jaka inna forma jest lepsza z twojego doświadczenia?
Rozmowy przez telefon. Ja na przykład uwielbiam klientów, którzy zgłaszają mi reklamacje, że im coś nie podoba się, że coś im nie działa, że coś nie pasuje. Jestem w stanie porozmawiać z takim klientem, pomóc mu dojść do tego i nagle okazuje się, że masz taką informację zwrotną, jakiej w życiu w żaden inny sposób byś nie zdobył. Czyli osoba pisząca powinna mieć kontakt z klientem, nie powinna być oderwana od tego, co się dzieje tak naprawdę, tylko powinno być tam po prostu, to powinien być handlowiec, ktoś to, nie wiem, odbiera telefony, rozmawia z klientami. Tam jest wszystko. Wystarczy tylko po to sięgnąć.
Super. To mam zgromadzoną jakąś wiedzę, jakieś doświadczenie z rozmów z klientami, z ankiet, z różnego rodzaju źródeł, które właśnie pochodzą prosto od tych ludzi, którym chcę coś sprzedać albo już coś sprzedałem. I teraz co dalej? Co z tym surowym materiałem zrobić? Jak go przetworzyć, żeby on nabrał kształtu skutecznej oferty sprzedażowej?
I właśnie. I to pojawia się następne pytanie, mianowicie co ty rozumiesz przez skuteczną ofertę sprzedażową? Ponieważ form może być mnóstwo. Jedni rozumieją przez to jakąś długą ofertę, gdzie wypisujesz wszystkie rzeczy. Inni z kolei taki skondensowany landing page, jeszcze inni coś na papierze. Wszystko od tego zależy. Musisz sobie określić, w jakiej formie ty chcesz się komunikować z klientem. I teraz ta forma będzie decydowała o tym, co tak naprawdę zawrzesz. I teraz no załóżmy sobie, że masz tą formę, załóżmy sobie, że masz produkt nie aż taki drogi, że jesteś w stanie go sprzedawać przez internet, przez landing page, co jest w tej chwili najbardziej popularne. Więc zadajesz sobie znowu kilka banalnych, prostych pytań, które prowadzą cię przez pisanie. Ja z głowy ci ich nie podam, bo sam ich nie pamiętam, powiem ci. Mam wypisane te pytania. Na przykład mam pytania na landing page, pytania na długą ofertę sprzedażową, pytania do e-maila, bo ja sam ich nie pamiętam. Ja lubię systemy, które nie wymagają myślenia. Kiedy siadam, to po prostu robię sobie punkt po punkcie i nagle okazuje się, że wszystko się samo otworzy. Stąd tak teraz, bo wiem, że twoje następne pytanie będzie, no to powiedz, jakie to pytania tu po kolei.
No oczywiście byłoby miło, gdyby się przekazał, ale to już w tej, myślę, szczątkowej formie, w jakiej o nich mówisz, już to daje pewne wskazówki.
No wiesz, no, zaczynamy najczęściej od bardzo prostej rzeczy. Od pytania, co w tym momencie, kiedy on styka się z tym tekstem, zwróciłoby jego uwagę. Dlatego, że to jest największy deficyt, jeżeli chodzi o oferty. Deficyt uwagi, deficyt zaangażowania w odbiór tego. Jeżeli przełamiesz pierwszy ten moment taki, gdzie klient myśli sobie, a już wiem, co to jest i idzie dalej, kiedy sprawisz, że coś go tam zainteresuje, żeby chciał przeczytać chociaż pierwsze zdanie, to jak to niektórzy to obliczają, 80%, 90% roboty masz z głowy już. Reszta to tylko nie zepsuć.
W takim razie mamy rozmowę z klientem, mamy jakiś schemat, którym się posługujemy, zadajemy sobie pytania i na nie odpowiadamy. Pytanie brzmi, czy wtedy te oferty nie są takie strasznie schematyczne, jeżeli idziemy według jakiegoś klucza złożonego z pytań.
To ja zadam ci inne pytanie. Czy widzisz coś złego w schematach?
Znaczy, wiesz co, no ja jestem wydawcą czasopisma, więc tak. Forma czasopisma sama z siebie jest trochę schematyczna, bo masz pewne stałe działy, ale z drugiej strony też jest taki wymóg czy chęć, żeby tych czytelników czymś zaskakiwać. I teraz do pewnego stopnia schematy są ok, natomiast jeżeli one stają się zbyt przewidywalne dla odbiorcy, no to zaczyna być kiepsko, bo właśnie brakuje tego elementu zaskoczenia, o którym mówiłeś.
Więc ja bym sobie pozwolił na taką konkluzję, że problemem nie jest schemat, tylko problemem jest to, czym go wypełnisz. Tak? Chyba się zgodzisz z tym.
Okej.
Czyli załóżmy, sprzedając swoje czasopismo, no masz pewien schemat, jest układka, jest wstęp, są tematy, są różne stałe działy, to się powtarza. Tak. Natomiast to, co jest w nich, stanowi o tym, czy tam coś będzie nowego. Bo zobacz, że dzięki tym schematom tak naprawdę te pismo się sprzedaje, bo gdybyś nagle wszystko odwrócił do góry nogami, taki człowiek poczułby się zagubiony i myślał sobie, kurczę, może ja pomyliłem gazetę, to nie to, ja jestem przy tym czegoś innego, więc schematy dają nam poczucie bezpieczeństwa. I teraz tak samo jest ze schematami komunikacji. Jeżeli komunikujesz się według schematu, który klient zna, oswojone jest z nim, to jest mu łatwiej to przyjąć. On nie czuje się zagrożony, bo sam proces zakupu jest już pewnego rodzaju zagrożeniem, bo ktoś wyciąga ze mnie pieniądze. Mhm. Dlatego ja bardzo mocno bronię schematów, tylko wszystko się sprowadza do tego, co tam jest w środku. Czy ty jesteś w stanie wykorzystać ten schemat, żeby działał na twoją korzyść, no choćby zaskoczyć go czymś, bo to jest najlepsze rzecz, jaką możesz zrobić, ale wszystko też w ramach pewnego schematu, więc wszystko się sprowadza do tego, co my rozumiemy przez te schematy, tak?
To w takim razie rozumiem, że nie jesteś w stanie podać listy, nie wiem, kilkunastu czy kilkudziesięciu pytań, na które sobie trzeba odpowiedzieć, ale gdybyś miał powiedzieć o takim właśnie schemacie oferty sprzedażowej, powiedzmy na stronę internetową. Chcę, żeby klient, który wchodzi na moją stronę internetową i otwiera moją ofertę, zainteresował się tą ofertą i no oczywiście najlepiej, gdyby finalnie kupił. Czy możesz podać taki, nie wiem, schemat w punktach, co po kolei w takiej ofercie powinno się znaleźć? Mm-hmm.
Podam Ci pewną zasadę, którą ja ostatnio stosuję i swego rodzaju jej rozwinięcie.
Dobra.
Jest taka rzecz, którą ja stosuję w komunikacji i to wszelkiego rodzaju, począwszy od maile, przez artykuły, poprzez oferty, poprzez landing pages, którą ja nazywam komunikacją 3K. O co chodzi? Chodzi o to, że w tym wszystkim, co my robimy, muszą być trzy elementy. Pierwsze K to jest kontekst. Kontekst, w jakim jest klient, kontekst, w jakim ja się z nim komunikuję. To jest ten element, który łączy nas z klientem. Następnie jest coś, co ja nazywam konsumpcją, czyli coś, co sprawia, że klient po pierwsze chce przeczytać to, co mamy dla niego, ale też powiedzmy sobie trawi to w taki sposób, że to mu daje energii i jest w stanie pójść dalej. I trzecim elementem tego modelu 3K jest kontynuacja, czyli powiedz mi, co w takim razie, skoro tak się sytuacja ma, zrobić mam dalej, jak z tego wybrnąć, jak rozwiązać problemy, jak zrobić krok do przodu w tym kierunku, który chcę. To jest taki ogólny schemat, natomiast w tej chwili bardzo dobrze się sprawdza też takie szerokie, kontekstowe podejście, ale problemowe, już tłumaczę. Chodzi o to, żeby pierwsze linijki tekstu pokazały mu, że w tej chwili jest taka sytuacja, że on tego potrzebuje. Jeżeli z tego nie skorzysta, będzie miał pewnego rodzaju problem. To tak bardzo ogólnie. No to w następnym kroku mówisz mu, ok, dzięki temu, co ja mam, unikniesz takich kosztów, takich problemów, będzie to wszystko wyglądało w taki sposób. Czyli opisujesz tak zwane korzyści z tego i też jak eliminujesz zagrożenia z jego życia. Potem mówisz mu, dobrze, z czego składa się ten produkt, że jesteś w stanie dotrzymać tej obietnicy. Potem dajesz coś, co sprawia, żeby klient raczej pospieszył się z tą decyzją, czyli dlaczego nie warto czekać, dlaczego nie warto tego odkładać później. No tutaj są różne triki, począwszy od takich, że zostało 10 ostatnich egzemplarzy, aha, jak po takie, że no niestety, ale następnego roku, następnego dnia, miesiąca coś się wydarzy. No i na końcu klientowi mówisz, co on musi zrobić, żeby to kupić i jak to dalej będzie. To jest taki najprostszy, bardzo ogólny schemat, który w tej chwili się świetnie sprawdza.
Super. I teraz wyobrażam sobie, że taki schemat można wypełnić w sposób mistrzowski, a można to naprawdę skopać. Mimo, że masz dobrą strukturę, to jednak no, to nie będzie niosło. Te słowa nie będą trafiały do odbiorcy. Jak odróżnić dobrą ofertę od złej? Oczywiście, no jasne, że dobra oferta sprzedaje, zła nie sprzedaje, ale to jesteśmy w stanie stwierdzić dopiero wtedy, kiedy ta oferta już wisi i widzimy, jakie skutki przynosi. Natomiast jeżeli patrzysz na samą ofertę i nie wiesz, jaka ta sprzedaż jest, po czym odróżniasz, czy to jest dobrze napisana oferta, czy tutaj trzeba przy niej pomajstrować?
Mhm. A najprostszy sposób to patrzeć, czy tą ofertę widać, ja to tak nazywam. O co chodzi? Chodzi o to, że jeżeli zauważasz tekst, zauważasz ofertę, zauważasz, nie wiem, popisy copywritera, to znaczy, że ona już będzie skazana na wymarcie, ta oferta. Natomiast jeżeli zaczynasz czytać i zaczynasz się nie widzisz tekstu, a zaczynasz się zastanawiać, To jest interesujące. Jak to zrobić? Kiedy nie widzisz tekstu, a coś w tobie się dzieje, to jest dobra oferta. I jedna rzecz, która będzie charakteryzowała tą dobrą ofertę, to jest język klienta, taki normalny, w jakim się komunikujemy, gdzie nie ma żadnych tam ozdobników, które nie występują w języku codziennym, ale zaznaczam klienta. Czyli jeżeli on odbiera, jakby ktoś do niego to mówił, tak po prostu byśmy sobie siedli, porozmawiali, zaczął pytać, a ty mu opowiadasz, to ona jest taka bardzo przezroczysta dla niego, komunikujesz się w bezpieczny sposób dla niego, który on rozumie. No i mówię, chodzi o efekt. Jeżeli zauważa te słowa, jest coś nie tak. Natomiast jeżeli ich nie zauważa i pyta, dobrze, to co mam zrobić? A, to jest ta dobra.
Okej, bardzo podoba mi się to podejście. Mówiłeś o popisach copywritera. Czy możesz podać jakieś przykłady takich popisów? Czy są jakieś, nie wiem, słowa, zdania, które od razu ci zapalają czerwoną lampkę, że coś tu jest nie tak?
Mi to mocno utkwiło, dlatego że jedno z pierwszych zleceń ja właśnie w taki sposób skopałem. Klient zgłosił się do mnie z napisaniem oferty do pewnego szkolenia i ja wymyśliłem taką cudną rzecz. Ja myślę sobie, kurczę, jak ludzie to zobaczą, to wyskoczą z portfeli. Natomiast okazało się, że i to była bardzo taka kreatywna, twórcza oferta. Taką wizję miałem, że po prostu szok. Natomiast ta oferta... Oczywiście zmieniła się skuteczność tej oferty, którą ja napisałem w stosunku do tej, którą miał klient pierwotnie. Niestety na niekorzyść, bo ona sprzedawała 20 razy gorzej.
Ojej.
Problem polegał na tym, że to było takie artystyczne, takie twórcze, takie bardzo chciałem zabłysnąć i klientowi pokazać, że to jest tak coś niezwykłego, że po prostu nie da się o tym inaczej powiedzieć. Aha. No i to jest niestety ten podstawowy błąd, czyli kiedy staramy się za bardzo coś tam przedstawić, za bardzo pokazać, to jest tak po angielsku, ten cały hype, pójdzie w taką twórczość, no niestety to zabija skuteczność oferty, bo znowu ta zasada, o której poprzednio mówiłem, no to widać ten tekst nagle, a nie widać tego, co w nim jest dla klienta.
Czy takiego prostego pisania, trafiającego właśnie do serca, przez serce do portfela, czy tego się można nauczyć, czy znasz jakieś inaczej, jak się tego można nauczyć? Bo pewnie można, tylko co robić, jakie ćwiczenia wykonywać, żeby nam to weszło w krew?
I to jest właśnie to, że w momencie, kiedy zastanawiasz się, co robić, to już jesteś skazany na pożarcie w tym momencie. Tak, tego można się nauczyć. Ja nawet opracowałem pewną technikę, gdzie każdy człowiek jest w stanie pisać dowolny tekst swobodnie, bez żadnego spięcia. Natomiast to nie polega na tym, że odkrywasz nagle jakiś cudowny sposób. W uproszczeniu polega na tym, że przestajesz się całkowicie starać, wiesz?
Aha, no super, to brzmi cudownie prosto.
I to jest właśnie zguba, dlatego że większość ludzi mówi, to nie może być takie proste. Kiedy ja na przykład rozmawiam, ja robię takie warsztaty dwudniowe u siebie, jeden na jeden i mówię, słuchaj, po tych dwóch dniach będziesz w stanie napisać po prostu każdą rzecz, jaką chcesz, bez żadnego wysiłku, bez żadnego stresu, będziesz miał za dużo tych słów, to nikt mi nie wierzy, że to jest możliwe przecież. A przecież to, przecież to. I to jest właśnie ta największa bariera w nas, że my myślimy sobie, że trzeba się bardzo starać, że to musi spełniać szereg różnych warunków, że ja muszę poznać tysiące różnych technik. Rzeczywistość niestety jest bardziej trywialna. Im mniej się starasz, a im bardziej po prostu mówisz, szukasz tego, co jest ponad tymi słowami, tym łatwiej ci to przychodzi. Czyli im więcej starania, tym gorzej, mówiąc krótko. Wiem, że to tak enigmatycznie brzmi, bo to jest strasznie trudno wytłumaczyć. Natomiast kiedy człowiek siada i mówi, zrób to, pisz tak, człowiek po prostu pisze, nagle się okazuje, że wszystko jest możliwe.
No to dobra, to ja to odniosę do siebie, bo ja jestem perfekcjonistą, muszę mieć wszystko dopieszczone i tak dalej. I strasznie ciężko mi jest przyjąć takie podejście, że ja się mam nie starać. To jak ja mogę to osiągnąć? No po prostu, ja będę siedział i dopieszczał ten tekst, aż uznam, że jest odpowiedni. Co mogę zrobić? Nie wiem, napisać go i odłożyć i już się nim nie zajmować więcej?
Nie, to już za późno jest. To już jest na to za późno. Wszystko zaczyna się w tym momencie, kiedy go tworzysz. Ja powiedziałbym ci tak, czy lubisz ten swój perfekcjonizm w sobie?
Generalnie tak.
Dobrze. Więc ja bym ci pokazał metodę na odkrywanie w sobie jeszcze większego perfekcjonizmu. Co byś na to powiedział?
Super, wchodzę w to.
Czyli pokazałbym ci sposób, w jaki sposób wydobyć z siebie tego prawdziwego perfekcjonistę. Bo ten, o którym teraz mówisz, to jest taki ułożony, ma pewne swoje granice, ograniczenia, czasami mu lepiej wychodzi, czasami gorzej. Natomiast masz w sobie idealnego perfekcjonistę, który chciałby z ciebie wyjść i ja mówię, jak mu wyjść? Kupujesz?
Okej, dobra. I co mogę zrobić? Jak ten perfekcjonista jeszcze lepszy może ze mnie wyjść? Co mogę, jak to mogę osiągnąć?
Problem polega na tym, że kiedy piszemy, to staramy się ze siebie te słowa, no nie wiem, wycisnąć. Wycisnąć, wyciągnąć, wyszarpać. Natomiast moja metoda polega na tym, że zatrzymaj się, uspokój się, policz do 10, teraz trochę trywializuję. Aha. I zobacz, co się pojawi. Pozwól temu swojemu perfekcjoniście wyjść z ciebie. Niech on wyjrzy, on na początku będzie nieśmiały, ale odkrywaj w sobie tego człowieka zupełnie nowego, którego jeszcze za dobrze nie znasz. To tak najprościej, najkrócej. Mhm.
No dobra, brzmi to dość zagadkowo, ale domyślam się, że to rzeczywiście wymaga przećwiczenia i jakby głębszego przetrawienia, bo na podstawie jednego zdania ciężko mi jakoś sobie wyobrazić, że zmieniam swoje podejście.
I widzisz, i właśnie to jest ciągle to. Tu raczej nie uczysz się czegoś nowego, tylko raczej oduczasz się tego wszystkiego, co cię ogranicza. Więc to nie jest kolejna nowa technika, nowy sposób, to jest pewna praktyka pisania, ale która zabiera ci to wszystko, co do tej pory cię trzymało, co do tej pory sprawiało, że piszesz. To rozumiem, że to utrudnia sytuację, bo jest jeszcze bardziej enigmatyczne.
No nie ułatwia w każdym razie.
Bo to jest trudno wytłumaczyć, natomiast to polega na robieniu pewnych rzeczy i tu mam dlatego problem z definiowaniem tego, wiesz? Mm-hmm,
okej. Okay. Dobra, czyli po prostu można nabyć tej umiejętności przez ćwiczenie, a nie przez słuchanie o tym, jak to się robi.
Słowo nabyć jest słowem tutaj niewłaściwym. Ja bym powiedział raczej inaczej. Można sobie pozwolić na ujawnienie tych wszystkich rzeczy, które masz w sobie i nie przeszkadzać im, żeby mogły swobodnie płynąć. Tak bym to powiedział.
Dobra. Z mojego doświadczenia niektórzy ludzie mają spory problem z pisaniem właśnie prostym językiem. Tworzą jakieś tasiemcowate zdania, 18-krotnie złożone. I nie wiem, czy słyszałeś o takim narzędziu, które stworzyli ludzie ze WPS-u. Nazywa się to Jasnopis. To jest taka internetowa aplikacja, która bada stopień skomplikowania tekstu, zaznacza fragmenty, które trzeba uprościć. Znasz? Nie wiem. Używasz? Polecasz?
Nie znam, nie używam. Aha. Natomiast są angielskie narzędzia, które są bardzo podobne do tego.
No właśnie, tylko że w języku angielskim to jest dużo prościej zrobić, bo jednak on ma prostszą składnię i jest, myślę, łatwiejszy do zalgorytmizowania. A jeżeli chodzi o polski, to tutaj jest historia trochę bardziej skomplikowana. Ja tak przypomniałem sobie o tym narzędziu, bo kiedyś spotkałem jego twórców i byłem pełen podziwu dlatego, że ktoś dla tak skomplikowanego języka jak polski takie narzędzie raz, że zdecydował się stworzyć, a dwa, że stworzył, bo ono już działa, jest dostępne za darmo na stronie jasnopis.pl i rzeczywiście myślę, że w takim podstawowym, na takim podstawowym poziomie bardzo pomaga, bo ono załatwia za ciebie pewną taką techniczną rzecz. Jeżeli zdanie jest długie, to ci je pokażę. Jeżeli są słowa postrzegane jako trudne, czyli czterosylabowe albo dłuższe, to też ci je pokażę. I zastanawiam się, na ile podejście takiego algorytmu jasnopisowego jest podobne do twojego podejścia. Czy ten algorytm wychwytuje podobne właśnie te popisy copywritera jak ty? Mhm.
To jest bardzo podobne do tego, co ja robię, dlatego że ja proces pisania, bo tutaj głęboko jednak w to wchodzimy, dzielę na trzy etapy. Aha. Pierwszy etap to jest etap tworzenia, to jest ten, o którym ci mówiłem, kiedy pozwalasz sobie na pisanie. I w najprostszym wydaniu po prostu piszesz wszystko, co ci do głowy przyjdzie, co ci się skojarzy, co ci się nie skojarzy. Tu zawierasz ze sobą taką umowę. Teraz ustawiam czas na 30 minut. Przez te 30 minut piszę wszystko, co mi na ten temat przyjdzie do głowy, absolutnie, co będzie mi się chciało. Po tych 30 minutach zdecyduję, czy to wszystko skasować, napisać od nowa, czy nie. Czyli dajesz sobie taką pełną swobodę. Drugi etap polega na redagowaniu, czyli patrzysz na to, co napisałeś i zastanawiasz się, co ma sens w tym kontekście. Wybierasz takie smaczki z tego tekstu, które się do tego nadają i z nich próbujesz sobie sklecić, powiedzmy sobie, artykuł czy ofertę. I trzeci etap jest dokładnie taki, jak mówiłeś, mianowicie to jest etap, ja to nazywam fitnessem tekstu, czyli skracasz, uładzasz, są pewne zasady bardzo sztywne, których ja uczę, które sprawiają, że nawet taki byle jaki tekst jest w stanie nabrać bardzo dużej dynamiki. I to naprawdę się dzieje, to są mechaniczne zasady akurat. Aha. Więc jak najbardziej to ma sens. I teraz, jeżeli rozłożymy sobie taki proces na pisania na trzy etapy, okazuje się, że każdy jest w stanie naprawdę pisać.
Okej. Okay. A jeżeli chodzi o ten fitness tekstu, bo to mnie bardzo zaciekawiło, czy możesz chociaż jedną taką sztuczkę podać, która powoduje, że ten tekst nabiera właśnie dynamiki?
Jasne. Postaraj się, by pierwszy, drugi albo trzeci wyraz był obrazowym czasownikiem. to całe zdanie nagle, do każdego zdania, całe zdanie nagle nabiera tempa i coś tam się zaczyna dziać w nim. To jest jedna z najprostszych zasad.
Fajna, podoba mi się, spróbuję. Załóżmy, że skonstruowałem już tę ofertę, zacząłem rzeczywiście od przepytania klientów, później według tego schematu trzyetapowego, o którym właśnie powiedziałeś, przygotowałem ją, ona jest, wisi na stronie, sprzedaję, jestem z niej zadowolony. Czy to jest tak, że takiej oferty można używać przez następnych, powiedzmy, 5 lat, czy raczej nie, bo ona po prostu się opatrzy, zestarzeje i trzeba ją, nie wiem, co pół roku, co rok zmieniać właśnie po to, żeby po prostu była inna, nie? Nawet nie, niekoniecznie dlatego, że to, co jest, jest złe, tylko dlatego, że to już się opatrzyło. Mhm.
Po pierwsze, samo poczucie zadowolenia z misji spełnionej jest totalnym błędem, dlatego że jeżeli powiesisz taką już pierwszą ofertę, to masz dopiero punkt wyjścia. Wtedy pojawiają się różne hipotezy, różne pomysły, jak to ulepszyć, co w tym zmienić. Nad samym nagłówkiem warto popracować przynajmniej ze 2-3 miesiące, żeby ją udoskonalić. Bo tak jak mówię, to jest tylko punkt wyjścia, to są tylko twoje hipotezy na ten moment. Nie wiesz, jak to się sprawdza, no bo klienci głosują portfelem. Jeżeli widzisz, no załóżmy sobie, masz na 100 wejść 10 sprzedaży. Bardzo dużo tak w ogóle.
Tak.
Myślisz sobie, wow, udało mi się. Ale wtedy zadajesz sobie pytanie, dobrze, dobrze, ale to jest wszystko, co mogę z tej oferty mieć. No na pewno nie, to ja ci gwarantuję. I wtedy dopiero zaczynasz zastanawiać, co jeszcze dodać, co jeszcze odjąć, co jeszcze zmienić, bo ona była bardziej atrakcyjna. Czyli od tej strony, to jak widzisz, odpowiedź na to pytanie jest, zmieniamy od razu, tylko robimy testy. A, B. Stara wersja, nowa wersja, patrzymy, która lepiej sprzedaje równolegle, bez jakichś tam domysłów. Natomiast druga rzecz, o której ty mówisz, to jest też bardzo ważna, dlatego że jest coś takiego jak cykl życia produktu, cykl świadomości klientów a propos czy to tematyki, czy produktów. Niestety to się ciągle zmienia i my musimy dopasowywać się. Coś, co pół roku temu było nowością, dzisiaj wszyscy się opatrzyli, no, żadna rewelacja. Tak naprawdę musisz, nie wiem, łapać ten puls rynku, patrzeć, co się w tej chwili dzieje, żeby zastanowić się, okej, co tu jeszcze mogę dodać, co tu jeszcze mogę zmienić, a najlepiej, jak najbardziej mogę dopasować swoją ofertę, swój tekst do tego, co się dzieje w tej chwili na moim rynku, wśród moich klientów albo wśród konkurentów. Mhm.
Mówiłeś o tym badaniu skuteczności oferty. Niektórzy mówią w internecie o konwersji, no bo to jest takie słowo klucz. Na ile można ocenić wpływ samej oferty na tę konwersję? Bo wiadomo, że rynek cały czas się zmienia i wystarczy, że pojawił się konkurent, który ma ten sam produkt w innej cenie. Wystarczy, że zmieniła się moda i tak naprawdę odczujemy skutki w wielkości sprzedaży wcale nie związane z ofertą. Więc czy da się jakoś wyłuskać wpływ samej oferty na sprzedaż?
Znaczy wpływ samej oferty na sprzedaż dasz radę wyłuskać, bo oferta kolejna prowadzi do formularza zamówienia, więc widzisz, ile osób zamawia. Mhm. Natomiast to, co ty mówisz, prawda jest właśnie taka, że jest wiele czynników, które mają wpływ na samą sprzedaż.
Tak.
I niestety my nie jesteśmy w stanie ich kontrolować. Więc to, co my możemy jedynie zrobić, to skupić się na tym, nad czym ja mam kontrolę. Mam kontrolę nad moją ofertą, nad formularzem zamówienia i jestem w stanie pracować tylko nad tym. I zawężamy w tym momencie obszar swojego działania do tego, co jest w naszych rękach. Nie jesteśmy w stanie wokół tego, nie wiem, zapanować nad tym, co wokół tego się dzieje. Czyli skupiamy się na tym, co możemy zrobić, a nie to, co się dzieje wokół.
Dobra. Temat jest szeroki. Powiedz, gdyby ktoś chciał go zgłębić i dowiedzieć się więcej, czy jesteś w stanie polecić jakieś, nie wiem, książki, strony internetowe ludziom, którzy właśnie chcieliby nauczyć się copywritingu i zostać mistrzami w tym fachu?
No jest tylko jedna książka. Właściwie będzie. Biblia copywritingu.pl.
Aha.
Zdecydowałem się, po 10 latach stwierdziłem, że napiszę książkę. Jest w tej chwili już bardzo zaawansowana u wydawcy. Ostatnie szlify, więc prawdopodobnie będzie na początku przyszłego roku. Tak się śmieję z tego, ale...
Ten odcinek będzie na początku przyszłego roku, więc może powiedzmy na początku 2017 dla pewności.
Tak jest, na początku 2017 roku. Tak się trochę śmieję z tego, ale może ja jestem za bardzo wymagający, ale nie znam książki, którą ja mógłbym tak naprawdę szczerze komuś polecać, dlatego napisałem swoją. Oczywiście tam jest moje specyficzne podejście, wiem, że nie każdemu to będzie pasowało tego typu podejście. Natomiast jaki ja problem widzę? Jest bardzo wielu fajnych autorów, którzy piszą książki na temat i pisania, i copywritingu. Są świetni po prostu. Natomiast mi osobiście, bo to będzie moja taka trochę zaburzona perspektywa. Brakowało, żeby ktoś mi pokazał nie jak tworzyć słowo, nie jak uczynić język tylko klarownym, efektownym czy pobudzającym emocje, ale językiem, żeby to był język, który sprzedaje. I mi zawsze takiej książki brakowało. Może to jest też taka konsekwencja tego, że ja przez wiele lat byłem sprzedawcą, handlowcem i we wszystkim, co robię, mam gdzieś tutaj akurat taką perspektywę. Natomiast jest książka, która uczy myśleć. Właściwie dwie są takie. To są książki, one są w tej chwili przetłumaczone na język polski, Claude'a Hopkinsa. To jest... teraz tytułów oczywiście nie powiem, bo nie pamiętam.
Ale to są dwie, dołączymy w notatkach do tego odcinka.
Które warto przeczytać, bo one nie tyle uczą, jak pisać, natomiast jak myśleć, jak copywriter, żeby to sprzedawało. I te książki każdemu polecam, bo one zmieniają sposób myślenia. Jeżeli zmieni się sposób myślenia, zmieni się twoje pisanie. Natomiast jeżeli kogoś będziesz uczył tylko samych zasad pisania, on się na tym zatrzyma i ze sprzedażą może być problem wtedy.
Super. To w takim razie podałeś już adres bibliacopywritingu.pl. Czy są jeszcze jakieś inne strony, adresy, gdzie można cię znaleźć, gdyby ktoś chciał dowiedzieć się więcej i nawiązać z sobą kontakt?
Jeżeli ktoś mnie chce bardzo znaleźć, to dynanet.pl. Tam jest moja strona, tam w głębi na dynanet.pl/copywriting/ jest mój blog, gdzie no, w miarę możliwości staram się zamieścić coś nowego, coś ciekawego, natomiast tymczasem dla siebie to zawsze jest najgorzej.
Okej, super, wielkie dzięki.
Dziękuję bardzo.
Mam nadzieję, że rady przekazane przez Darka pomogą Ci pisać coraz lepsze oferty reklamowe, a jeżeli masz taką, którą chciałbyś się lub chciałabyś się pochwalić przed innymi słuchaczami podcastu, zostaw proszę link do tej oferty na stronie maławielkafirma.pl/145. Może to być Twoja oferta, ale może to też być jakaś inna oferta znaleziona w internecie, która w szczególny sposób zwróciła Twoją uwagę, która zachęciła Cię do kupna, która Twoim zdaniem jest szczególnie skuteczna i może zainspirować innych. Bardzo dziękuję z góry za wszystkie linki. Przypominam, że zestaw 37 pytań, które pomagają w przygotowaniu skutecznej oferty dla Twojej firmy, możesz znaleźć również na stronie maławielkafirma.pl/145. Jest ten zestaw pytań dostępny w formie pliku PDF do pobrania. Jeżeli słuchasz podcastu na telefonie, możesz to robić za pomocą specjalnie do tego celu stworzonych aplikacji. Jeżeli masz iPhone'a, zapraszam pod adres maławielkafirma.pl/iTunes. Jeżeli masz telefon z Androidem, zachęcam do skorzystania z aplikacji Stitcher. Adres maławielkafirma.pl/Stitcher. W tych aplikacjach możesz subskrybować podcast i dostawać powiadomienia o każdym nowo pojawiającym się odcinku. Zapraszam też do pozostawienia recenzji w tych aplikacjach. Czy to iTunes, czy Stitcher, z każdej bardzo, bardzo się cieszymy. No i oczywiście zapraszam do podzielenia się tym odcinkiem z każdą osobą, która Twoim zdaniem może skorzystać na jego wysłuchaniu. To wszystko na dziś. Dziękuję. Do usłyszenia.